Rozdział 14. Na zewnątrz było przyjemnie ciepło, zwłaszcza teraz, kiedy zaszło już letnie słońce. Bezchmurne niebo nad nimi okrywał dywan gwiazd. Emerald westchnęła z zachwytem. Teraz lepiej, wymruczał Mirar. Uznali, że skalna ściana to najwygodniejsze miejsce, by razem posiedzieć. Było to dwie noce temu, kiedy Mirar pierwszy raz wyszedł z jaskini. Choć od wielu dni nie wyczuwała nawet sugestii jego myśli, nie stał się przecież niewidzialny dla oczu. Dlatego wychodzili tylko po zmroku. Sije wierzyli, że jest tu sama. Nie chciałaby odkryli prawdę, dopóki ona i Mirar nie postanowią, co dalej. Nocą niewiele mieli do roboty. Mogli tylko podziwiać gwiazdy i rozmawiać. Usłyszała, jak Mirar nabiera tchu. Myślałem dzisiaj o innych dzikich, powiedział. Możliwe, że niektórzy jeszcze żyją. Spojrzała na jego twarz, widoczną w słabym świetle gwiazd. Ja też o nich myślałam i pytałam samą siebie, czy gdybyśmy ich odnaleźli, wyszłoby to nam na lepsze czy na gorsze? Na gorsze, gdyby doprowadziło do wykrycia naszego istnienia przez bogów. Jakim sposobem? Zawahała się. Sądzisz, żeby nas zdradzili? Może nieświadomie. Bogowie mogą czytać w ich myślach. Emerald uśmiechnęła się złośliwie. Gdyby ich umysły były możliwe do odczytania, bogowie już dawno by ich odszukali i zabili, zauważyła. Mirar zmienił pozycję. Tak, prawdopodobnie. Emerald spojrzała w gwiazdy. Mimo to mogą potrzebować naszej pomocy. Jestem pewien, że skoro przeżyli tak długo, to nie potrzebują pomocy. O, tak jak ty nie potrzebowałeś mojej, zaśmiał się. Ale ja jestem młodym durniem, ledwie 1000-letnim. Inni dzicy są starsi i mądrzejsi. W takim razie może to oni będą mogli nam pomóc. Jak? Jeśli ja umiałam cię nauczyć zasłaniać swój umysł, wyobraź sobie, co oni potrafią. Może nic, ale nie dowiemy się, dopóki ich nie znajdziemy. Chcesz, żebym ci towarzyszył w tych poszukiwaniach? Emerald westchnęła. Chciałabym, ale to by nie było rozsądne. Jeśli masz rację z tym, że zwykli kapłani nie potrafią czytać w myślach, a mam, to właściwie nic mi nie grozi, chyba że będę miała wyjątkowego pecha i wpadnę na tego, który potrafi i który szukał mnie ostatnio. Podczas gdy Lejarda rozpozna o wiele więcej ludzi, dokończył. Właśnie. Jeśli bogowie mnie szukają, mogli polecić kapłanom i kapłankom, żeby ich wezwali, kiedy mnie zobaczą. Tkacze snów też pewnie się za mną rozglądają, a bogowie mogą obserwować ich umysły. Jęknął. Tak wielu mnie zna. Dlaczego Lejard zgodził się zostać doradcą białych? Na pewno chciał jak najlepiej. Kontakty z bogami nigdy się dobrze nie kończą. Mirar westchnął. Jak długo będę się musiał ukrywać? Czy muszę siedzieć w tej jaskini, dopóki żyje choć jedna osoba, która mnie znała? Gdyby tak było, nigdy byś stąd nie wyszedł. Chyba że planujesz wysłać kogoś, żeby wymordował białych. To propozycja? Nie, odparła z uśmiechem. Będziesz musiał zrobić to, co ja. Zostać pustelnikiem. Unikać wszystkich oprócz najzwyczajniejszych, całkiem nieważnych ludzi. Czyli jeśli zostanę tutaj przez czas przeciętnego życia, będę musiał martwić się tylko o białych. Jeśli chcesz unikać wszystkich ludzi, nie możesz tu zostać. Powiedziałam Sije, że skoro wojna się skończyła, wrócę do domu. Będą przylatywać, żeby sprawdzić, czy nadal jestem. Znasz jakieś inne dobre kryjówki? Parę. Ale nie wydaje mi się, że powinieneś tak całkiem rezygnować z kontaktów. Potrzebujesz ludzi przy sobie, bo pęknięcie twojej osobowości może znów się pogłębić. Mam ciebie, uśmiechnęła się. Rzeczywiście masz. ale jestem osobą, z którą Mirara łączą zbyt silne więzy. Mogę tłumić twoją skłonność do zaakceptowania Layarda. Musisz mieć jakieś relacje z ludźmi, którzy nie mieli z tobą żadnych związków. Ci Sije na pewno nie zaszkodzą. Mówiłeś, że nigdy ich nie spotkałeś. I co im powiem? Przecież nie przyznam się, że jestem Mirarem. Nie, musisz udawać, że jesteś jeszcze kimś innym. Layardem? Nie, zaprzeczyła stanowczo. Znajdź sobie nowe imię i wygląd, ale nie wymyślaj nowych przyzwyczajeń czy cech charakteru. Bądź sobą. No to jakiego imienia powinienem użyć? Wzruszyła ramionami. Na twoim miejscu nie wybrałabym takiego, który mi się nie podoba. Parsknął. Oczywiście, że nie. Usłyszała, jak bębni palcami o kamień. Nadal jestem tkaczem snów, więc dam sobie imię po jednym z nich. W drodze na pole bitwy spotkałem młodego człowieka. Nie tak znowu odmiennego ode mnie. Miał na imię Will. Will? To danwejskie imię. Nie wyglądasz na Danwejczyka. Nie. W takim razie dołożę jedną sylabę. Zachichotała. Co powiesz na Williego Chytrusa? Albo Wilfula Umyślnego? Westchnął ciężko. Przez 1000 lat twoje poczucie humoru niewiele się poprawiło, Emeral. Mogłam zaproponować Wilteda Uwiędłego. Wydał z siebie niski, niechętny pomruk. Będę się nazywał Vilar, postanowił. Emeral kiwnęła głową. A więc Vilar. I co dalej? Shoemaker, szyjący buty. Uniósł stopę. Sandały, które sam wykonał, były ledwie widoczne w słabym świetle. Przydatna umiejętność, stwierdziła. Tak, Layard nauczył się dla mnie kilku. Wcześniej nigdy nie musiałem sam robić butów. Ludzie zawsze z radością oddawali mi swoje. Ach, piękne stare czasy, rzuciła drwiąco. Jakże tęsknimy za nieskończoną adoracją i szczodrością naszych wyznawców. Roześmiał się głośno. Tyle, że nie była nieskończona. Nie, i wcale za nią nie tęsknię. Milczeli przez długi czas. W końcu Mirar poruszył się, a ona oparła dłonie o skałę, gotowa się podnieść. Jednak nie zaproponował, żeby wracali do jaskini. Odwrócił się tylko i zaczął się jej przyglądać. Chcesz odejść, prawda? Spojrzała na niego. Czuła się rozdarta. Chcę znaleźć innych dzikich, rzekła. Ale to może poczekać. Jeśli potrzebujesz mnie przy sobie, zostanę. Wyciągnął rękę i dotknął jej twarzy. Chcę, żebyś została, powiedział. Ale miałaś rację, kiedy mówiłaś, jak na mnie działasz. Jesteś kotwicą, którą boję się odrzucić. Powinienem zrobić tak, jak sugerujesz. Poszukać innych ludzi. Ścisnęła palcami jego dłoń. Mogę zostać trochę dłużej. Nie ma pośpiechu. Nie, rzeczywiście nie ma. Tylko, że już teraz czuję się niespokojny. Przypuszczam, że jeśli szybko nie znajdę czegoś do roboty, stanę się nie do wytrzymania. Wyruszyłbym z tobą, gdyby to było możliwe. Wolałbym, żebyś miała ułożony jakiś plan, przy którym mógłbym ci pomagać. Ale cieszę się, że spróbujesz ich odnaleźć. Zamilkł na chwilę. Musimy pozostawać w kontakcie. Tak. I gdy to powiedziała, poczuła, że myśl o odszukaniu dzikich zmienia się w decyzję. Będziemy się łączyć w snach. Opowiem ci, jak przebiegają poszukiwania. I będziesz miała na mnie oko. Koniecznie, zapewniła ze śmiechem. Cofnął rękę i znowu położył się na skalę. Odchylił głowę, by popatrzeć w gwiazdy. Taka piękna, powiedział. Będziesz znowu zmieniać swój wygląd? Zastanowiła się. Bycie urodziwą pomagało zdobywać informacje, ale bycie piękną i młodą zwykle w drodze okazywało się też utrudnieniem. Ludzie zauważali i zapamiętywali ładne kobiety. Zadawali zbyt wiele pytań, albo nawet starali się ją uwieść. Tak, dołożę sobie z 10 czy 20 lat. Mruknął coś, z czego zrozumiała tylko tęsknił i uśmiechnęła się. Przyjemnie było wiedzieć, że wciąż jest dla niego atrakcyjna. Może kiedy już zaakceptuje Lejarda i znowu stanie się jednością, zdarzy się nowa okazja do flirtu. Im szybciej odejdę, tym szybciej będzie mógł zrobić ze sobą porządek, pomyślała. I szybciej będziemy mogli zbadać różne możliwości. Gdybym miała jakieś rozterki czy odejść, wystarczy, że sobie o tym przypomnę. Wciąż uśmiechnięta, wstała i ruszyła z powrotem do jaskini, by przygotować się do długiego procesu zmiany wieku. Imendža ponownie nalała sobie kubek wody i uzupełniła naczynie Rejvan. Jeszcze tylko jeden, mruknęła. Wkrótce koniec. Rejvan skinęła głową i starała się zbytnio nie okazywać ulgi. Kiedy weszła do tej sali i uświadomiła sobie, że będzie uczestniczyć w końcowym etapie zdarzenia tak doniosłego jak wybór pierwszego głosu, w głowie jej się zakręciło z zachwytu i podniecenia. Patrzyła zafascynowana, jak głosy po kolei zamykają oczy i komunikują się z głównymi sługami w poszczególnych regionach Itchanii, po czym głośno obwieszczają liczby głosów oddane na każdego z oddanych sług. Towarzysze głosów notowali wyniki na wielkim arkuszu pergaminu. Kiedy Imendža wskazała, że Rejvan ma to robić dla niej, dziewczyna była oszołomiona. Chwyciła pędzelek, a ręce drżały jej z podniecenia. Pod koniec pierwszej godziny nieskończone powtarzanie wyników zmieniło fascynację w znudzenie. Po 2 godzinach z niechęcią stwierdziła, że spisali na pergaminie rezultaty 6. części regionów. Czekał ją długi dzień. Domowi przynosili najrozmaitsze smakołyki i napoje, jakby dla wynagrodzenia im nużącej monotonii. Wszystkie rozmowy prowadzono szeptem, by nie rozpraszać głosu, który aktualnie zbierał informacje. To już wszystko, oświadczył w końcu Werwel. Zebraliśmy już wszystkie głosy. Policzysz jako pierwsza, Imendža? Drugi głos wstała i podeszła do arkusza. Wolno przesuwała palcem wzdłuż pierwszej kolumny. Poruszała wargami, dodając kolejne liczby. Kiedy dotarła do końca, wzięła pędzelek i zapisała sumę, po czym zaczęła dodawać liczby z drugiej kolumny. Ten proces także był powolny, a w Rejvan narastała niecierpliwość. Kiedy Imendža skończy, będą wiedzieć, kto jest ich nowym przywódcą. Zerknęła na towarzyszy. Oni również patrzyli jak urzeczeni. Pergamin szeleścił cichutko pod palcem Imendži. Za każdym razem, gdy przerywała, by zapisać wynik, Rejvan wpatrywała się w jej twarz. Zapamiętała kolejność imion i wiedziała rezultat, którego oddanego sługi oblicza właśnie jej pani. Wiedziała także z zapisywanych liczb, którzy kandydaci są preferowani. Ale kiedy po jednym z wyników Imendža uniosła brwi, przy innym zmarszczyła czoło. Rejvan nie potrafiła odgadnąć, czy jest zadowolona, rozczarowana, czy po prostu zdziwiona. Skończyła wreszcie. Wyprostowała się i spojrzała na Werwela. Wzruszył ramionami. Karkel, jego towarzysz, zaczął się już podnosić z fotela, ale usiadł znowu, gdy Werwel obejrzał się i pokręcił głową. A więc nie powiedzą nam teraz, domyśliła się Rejvan. Może wtedy, kiedy pozostali potwierdzą wyniki. Czy też będziemy musieli czekać, aż ogłoszą rezultat publicznie? Werwel zaczął liczyć głosy. Rejvan nie mogła wytrzymać napięcia i odwróciła wzrok. Obok na stole leżała taca z orzechami i suszonymi owocami, więc zaczęła jeść, chociaż wcale nie była głodna. Taca była już w połowie pusta, gdy Szar jako ostatni oznajmił, że zakończył obliczenia. Imendža zrolowała pergamin i uśmiechnęła się do czwórki towarzyszy. Chodźmy teraz. Przekażemy jednemu oddanemu słudze dobre wieści, a bardzo wielu ludziom damy powód do świętowania. Towarzysze wstali i Rejwan dostrzegła na ich twarzach wyraz rezygnacji. A zatem musimy czekać jak wszyscy, pomyślała. I tyle mam z bycia pupilką Imenji. Wyszli za głosami na korytarz. Dwaj domowi, którzy zbliżali się do drzwi z tacami jedzenia, stanęli i skłonili głowy, przepuszczając niewielką procesję. Obejrzawszy się, Rejwan zauważyła, jak patrzą na siebie znacząco i odchodzą pośpiesznie. Po chwili spostrzegła innych domowych i sługi, wyglądających zza rogów i zza drzwi. Słyszała nerwowe szepty i tupot biegnących stóp. Nastrój wyczekiwania wypełnił sanktuarium. Rozlegały się stłumione wołania. Gdzieś uderzył dzwon, potem drugi. Głosy opuściły wąskie przejścia górnego sanktuarium i ruszyły głównym korytarzem środkowego. Rejwan widziała przed sobą sługi, biegnące, by dołączyć do czekających na ogłoszenie wyników głosowania. Inni utworzyli już niewielki tłumek, który podążał za nimi w taktownej odległości. Korytarz środkowego sanktuarium dochodził do obszernego dziedzińca. Imenja i pozostałe głosy przeszli przez niego do przestronnej sali, wypełnionej ludźmi w czarnych szatach. Rejwan rozpoznała twarze wielu oddanych sług. Zastanawiała się, jak długo już tu czekają. Gwar rozmów ucichł i wszystkie głowy zwróciły się ku głosom. Jednak przywódcy Pentadrian nie zatrzymali się. Przeszli przez pomieszczenie i stanęli na szczycie głównych schodów. Tam powitały ich okrzyki. Mieszkańcy Glimmi oraz ci, którzy przybyli tu, by być świadkami wyboru pierwszego głosu, zbili się w wielką masę zwróconych w górę twarzy i machających ramion. Cztery głosy stanęły w szeregu. Trzymająca się z tyłu Rejwan nie widziała ich twarzy. Zamknęła oczy i pozwoliła, by zalał ją potężny gwar radosnego tłumu. Bracia Pentadrianie! Zawołała Imenja, przekrzykując hałas. Wiwaty cichły powoli. Spoglądając obok Imenji, Rejwan zauważyła w tłumie podejrzanie błyszczące oczy, a w niektórych dłoniach butelki i kubki. Zachichotała cichutko. Oczekiwanie trwało długo, pomyślała. Zgaduję, że musieli się czymś zająć. Bracia Pentadrianie, powtórzyła Imenja. Zebraliśmy głosy sług z całego świata. Trwało to długo, ale było zbyt ważnym zadaniem, by się śpieszyć. Wynik już znamy. Podniosła imponująco długi zwój pergaminu. Mamy nowy pierwszy głos. Tłum krzyknął radośnie. Wystąpcie, oddani słudzy bogów. Z sali za ich plecami wyszła kolumna mężczyzn i kobiet. Utworzyli długi szereg u stóp schodów. Odwracali się, by widzieć głosy. Jedna z tych osób przekonała większość sług bogów, że będzie dobrym przywódcą, myślała Rejwan. Przypomniała sobie wszystkie traktaty historyczne i filozoficzne dyskusje o cechach dobrego przywódcy. Czy któryś z kandydatów ma te cechy? A jeśli żaden? Czy bogowie by interweniowali? Zmarszczyła czoło. To byłoby jak policzek. Dowodziłoby, że większość sług nie wie, jak dobrze wybrać przywódcę. A może naprawdę nie wiedzą? Nagle ogarnął ją niepokój. Jak by wybierali? Zastanowiła się, co sama by zrobiła, gdyby była sługą żyjącą gdzieś daleko od Glimmi. Chyba odrzuciłabym każdego, kto sprowadził kłopoty albo popełnił jakieś poważne błędy. Byłoby łatwiej, gdyby ktoś z tych ludzi wykazał, że potrafi rządzić i podejmować właściwe decyzje. Chyba wolałabym kogoś, kto brał udział w wojnie, od tego, który w niej nie uczestniczył, ale i tak w ostatecznym rozrachunku musiałabym ryzykować, opierając się na posiadanych informacjach. Chyba nie wybrałabym kogoś, kogo nie lubię. Trudno jest głosować na nielubianą osobę. Ostatni z oddanych sług dołączył do szeregu. Imenja podniosła zwój. Zaczekała, aż zapadnie cisza, przynajmniej taka, jaka jest osiągalna dla wpół pijanego tłumu, a potem pozwoliła, by pergamin się rozwinął. Słudzy bogów na nowy pierwszy głos wybrali oddanego sługę Nekauna. Wystąp, Nekaunie! Wybuchły brawa. Rejwan także ogarnęła radość. Przypomniała sobie człowieka, który w dniu rozpoczęcia służby podszedł do niej z gratulacjami i dobrą radą. Uśmiechnęła się. Dobrze, pomyślała. Spoglądając ponad ramieniem Imendzi, widziała, jak Nekaun wychodzi przed szereg. Wydawał się spokojny i chłodny, ale oczy błyszczały mu z podniecenia. Wybrałabym jego, myślała. Nie popełniał żadnych wielkich błędów. Przez kilka lat kierował świątynią Chrun, a także walczył na wojnie. Jest sympatyczny i uprzejmy, a na dodatek przystojny. Ta cecha przywódcy może być przydatna. Czego jeszcze mogliby chcieć bogowie? Patrzyła oczarowana, jak zatrzymuje się kilka stopni poniżej Imendzi i wykonuje znak gwiazdy. Imendza oddała pergamin Gencji, która powoli zaczęła go zwijać. Sama zaś wyjęła spod szaty gwiezdny wisior. Podniosła go do góry. Tłum ucichł. Przyjmij ten symbol bogów, powiedziała. Tym samym podejmujesz się wiecznej służby im i ich ludowi. Staniesz się głosem, którym zwracają się do śmiertelnych. Staniesz się ręką, która pracuje dla naszego dobra i uderza naszych wrogów. Powoli sięgnął po łańcuch i pochylił głowę. Przyjmuję to brzemię i odpowiedzialność. Zamknął oczy i zawiesił sobie łańcuch na szyi. Rejwan zauważyła, że zesztywniał na chwilę, a po jego twarzy przemknął wyraz zdumienia. Wyprostował się i spojrzał z uśmiechem na Imendzę. Bogowie także mnie przyjęli. A zatem zajmij miejsce wśród nas, rzekła Imendza. Wciąż uśmiechnięty stanął obok niej i odwrócił się do tłumu. Imendza wskazała na niego. Mieszkańcy Glimmi i nie tylko. Czy powitacie Nekauna, pierwszy głos bogów? Odpowiedzieli rykiem entuzjazmu. Imendza zwróciła się do niego. Przemówisz do ludu? Tak. Odczekał, aż krzyki ucichną. Ludu mój! Stojąc teraz przed wami, odczuwam i radość, i smutek. Radość, albowiem darowano mi możliwość służenia bogom, jakiej nie dostał prawie żaden człowiek. Smutek, ponieważ zajmuję miejsce kogoś, kogo podziwiałem. Z własnej woli przyjmuję tę funkcję, którą on sprawował, ponieważ takie same są nasze cele. Musimy uwolnić świat od pogańskich cyrklian, ale nie lękajcie się, że poprowadzę was na kolejną wojnę. Spróbowaliśmy tego i czy z powodu nieszczęśliwego losu, czy z woli bogów, przegraliśmy. Widzę jednak inną drogę, prowadzącą do naszego celu. Musimy im pokazać, że zbłądzili i doprowadzić ich do prawdziwych bogów. Musimy ich przeciągnąć na naszą stronę łagodnie, perswazją i argumentami. Wierzę bowiem, że prawda i zrozumienie to potężne siły i siły te mamy po swojej stronie. Używając ich nie możemy przegrać. Wzniósł ręce. Z nimi podbijemy i tchanię północną. Nie jest to pochodnia rozpalająca ogień świętej wojny, myślała Rejwan. Taka była mowa Kuara, wzywająca do zabójstw i podbojów. Ale tłum i tak wiwatował, porwany nastrojem tej podniosłej chwili, a także alkoholem. I może ulgą, że na razie nie zapowiada się nowa rzeź. Kiedy znowu przemówiła Imendza, Rejwan rozważyła plany Nekauna. A więc chce nawracać cyrklian, pomyślała. Ciekawe, jak zamierza to zrobić. Czy pośle sługi na północ, żeby tam zabiegali o wiernych? Jakoś sobie nie wyobrażam, żeby ich tam ciepło przyjmowano. Imendza skończyła. Nekaun zerknął na nią, po czym sam poprowadził głosy z powrotem do sali. Za nimi ruszyli towarzysze i Rejwan. Po chwili otoczyli ich słudzy, chcący pogratulować nowemu przywódcy. Rejwan nie była pewna, ilu z nich zdaje sobie sprawę, co może dla nich oznaczać plan Nekauna. Podróż do Itchani Północnej, by nawracać cyrklian, może się okazać jeszcze bardziej niebezpieczna niż wyprawa wojenna. Nie zazdroszczę im tego zadania, pomyślała. I nagle uświadomiła sobie, że przecież nie jest z niego wykluczona. Czy nie powinnam jednak chcieć tam wyruszyć? Czy nie powinnam pragnąć dokonać wszystkiego, byle tylko dobrze służyć bogom? Ale przecież jestem tylko sługą nowicjuszką, pozbawioną talentów. Bardziej przydam się tutaj, służąc Imendzi. Co prawda, może nie mieć wyboru w tej kwestii. Co zrobi, jeśli Nekaun poprosi ją, by wyruszyła? Co, jeśli znajdzie się w sytuacji, gdzie będzie chciał pozbyć się jej ze swego otoczenia? W tej chwili nie wyobrażała sobie powodów, ale to przecież świat polityki i sojuszy. Wszystko może się zmienić. A ja mogę zrobić tylko jedno, uznała. Nie dawać mu żadnych powodów, by nie chciał mnie widzieć w pobliżu.